Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Na pograniczu dwóch światów. Dzisiaj mam zaszczyt gościć panią profesor Iwonę Kurz, która jest filmoznawczynią, badaczką współczesnej kultury polskiej i kultury wizualnej i dyrektorką Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się nowoczesną kulturą polską ujmowaną przez pryzmat kultury wizualnej, przez pryzmat obrazu oraz problematyką ciała i gender. Jest autorką licznych publikacji, między innymi książki Twarze w tłumie, nominowanej do Nagrody Nike i uhonorowanej Nagrodą Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą oraz licznych publikacji cyklicznie pojawiających się między innymi w dwutygodniku Widok i kinie. A dziś wygłosi dla nas wykład o styku kultury żydowskiej i polskiej w dziedzinie kina w międzywojniu. Zapraszam.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Teraz lepiej? Czy teraz mnie słychać? Postaram się pilnować, żeby mówić do mikrofonu. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie w listopadowy wieczór, kiedy, prawdę mówiąc, pewnie wszyscy byśmy się najchętniej czymś przykryli, pozostali w łóżku. Ja rzeczywiście zajmuję się, może tutaj coś dodam, bo to też ma pewne znaczenie w perspektywie tego wykładu. Oczywiście zajmuję się historią filmu, ale bardzo mnie też interesuje to, co widać w obrazach i jakby w kontekście filmu, co niekoniecznie jakby wprost jest wynikiem samej produkcji filmowej, fabuły i tym podobnych okoliczności. Ja się w ogóle długo zastanawiałam, o czym dzisiaj mówić. Nie dlatego, że nie ma o czym, tylko właśnie dlatego, że jest bardzo dużo do mówienia. Mam wrażenie, że okres dwudziestolecia funkcjonuje w takich dwóch odmianach, można powiedzieć. Ci wszyscy z Państwa na tej sali, którzy pamiętają cykl w starym kinie, mają pewne wyobrażenie na temat dwudziestolecia właśnie wyrobiony w dużym stopniu, mówię tutaj o takim oczywiście popularnym przekonaniu, na podstawie filmów, które puszczał Stanisław Janicki. Były to głównie komedie, czasem melodramaty właśnie z dwudziestolecia. A dzisiaj mam wrażenie, jeżeli kino to nieme czy dźwiękowe z międzywojnia się pojawia, to właśnie pojawia się w takim trochę duchu odnalezionego skarbu, ucyfrowanego, z premierą, z nową muzyką, prawda, z jakimiś takimi dodatkowymi okolicznościami towarzyszącymi. I gdzieś się gubi, mam wrażenie, pewien obraz tego kina i tej kinematografii. Wcale taki nie oczywisty. Na przykład w tej perspektywie, którą proponował Stanisław Janicki, bardzo wiele filmów ginęło. Oczywiście wiele ich niknęło, dlatego że one nie przetrwały po prostu wojny. Ciągle zresztą odnajdujemy różne znaleziska i to jest dobra wiadomość, ale też dlatego ich nie pokazywano, że prezentowały taki gatunek, który się nazywał melodramat patriotyczny. Generalnie dotyczyły różnych osób, które pod wpływem Boga i miłości do ojczyzny przeżywały przemianę, czy też pod wpływem Boga dobrze służyły ojczyźnie. To był bardzo popularny gatunek dwudziestolecia. On oczywiście w latach 70., 80., kiedy już trochę w ogóle dwudziestolecia zaczęło być dozwolone, mówię w pewnym skrócie, nie mógł być obecny. I podobnie jak się wydaje z różnych powodów, nieobecna jest w szerszej świadomości kino w języku jidysz. I w ogóle świadomość tego, jak bardzo ta kinematografia była właśnie związana z kulturą żydowską. Jeśli chodzi o opracowania monograficzne, bo oczywiście w historiach kina czy filmu polskiego, takich syntetycznych, dotyczących całego XX wieku, odpowiednie rozdziały się pojawiają. Są też małe monografie pojedynczych filmów, ale jeśli chodzi o takie opracowanie całości, to właściwie mamy jedną książkę. To jest książka Natana Grossa, Film żydowski w Polsce, która przedstawia właśnie filmy w języku jidysz realizowane w Polsce. I jeszcze jedna książka wydana po polsku, którą trochę polecam, a trochę nie, ale dotyczy bohatera, o którym dzisiaj będę sporo mówiła. To jest Człowiek, który chciał być księciem, Samuela Blumenfelda. Jest to biografia Michała Waszyńskiego. Fascynująca zupełnie postać. Mówię, zaraz o niej powiem więcej. Natomiast jeżeli się tak trochę... I fascynująca, i świetnie się czyta, tak? To jest absolutnie, oczywiście trochę się wygłupiam z tym niepolecaniem. Chodzi po prostu o to, że tutaj troszkę została zmarnowana pewna szansa, ponieważ autor, jest francuski dziennikarz, kompletnie nie podaje żadnych źródeł, skąd wziął taką informację, skąd inną, kiną. Więc z takiej perspektywy, która mnie trochę kręci, to znaczy historyka kina, to jest bardzo fajna opowieść. Tylko gdybym miała na przykład teraz sama pisać coś o Waszyńskim, to prawdopodobnie musiałabym całą tę pracę wykonać od nowa, prawda? Znaczy szukać tych danych, weryfikować je i tak dalej, i tak dalej. Ale na początek też dla pokazania pewnej szczególnej właściwości polskiego kina chciałabym zacząć od... Przepraszam, coś źle robię. No właśnie, jak zwykle pomoc... Nie tą stroną, tak? Widzisz, wydawało mi się, że grubsza w tamtą stronę. To jest współczesny plakat do filmu Gehenna, nie wiem czy znanego Państwu melodramatu, na podstawie powieści Heleny Mniszek, napisanej w 1914 roku, także wybitna, prawda, autorka trendowatej i głównie myślę jako autorka trendowatej znana. I to jest taka część projektu, który tutaj muszę wymienić nazwisko Ewy Hewelkę, z którą kiedyś wpadłyśmy na, odkryłyśmy to, jak wiele różnych tropów przecina się właśnie w tym filmie. To jest film, jak Państwo widzą, 1968 roku w reżyserii Michała Waszyńskiego, który przeszedł pozytywnie weryfikację cenzury niemieckiej i był pokazywany również w czasie okupacji. Natomiast losy osób, które go realizowały, potoczyły się już bardzo różnie. Tutaj mamy materiały reklamowe do tego filmu, no, materiały z epoki. W głównym tutaj tym kółku, powiedzmy, jest Lidia Wysocka, która grała główną bohaterkę kobiecą. Jeżeli to nie było jasne, to oczywiście z tytułu jasno wynika, że to nie była komedia. A obok w drugim okienku dwóch protagonistów męskich, Witold Zacharewicz i Bogusław Samborski, wymieniam tutaj nazwiska aktorów. No, historia dziewczyny zakochanej w księciu, której jednak zazdrosny stryj nie pozwala wyjść za niego za mąż, doprowadza do jego śmierci, próbując przejąć, prawda, kontrolę nad piękną dziewczyną. Tutaj mamy zdjęcie z planu. To jest akurat zresztą bardzo charakterystyczne. Sporo takich zdjęć, które się zachowały w archiwach, właśnie to są zdjęcia z planu, gdzie widać, że to jest bardzo wystudiowane, takie naprawdę, można powiedzieć, starannie przygotowane zdjęcia studyjne, w których część przynajmniej ekipy pozuje i tutaj dużą część widzimy. Reżyser Waszyński stoi tak w pół profilu, bardziej po lewej, w środku Mieczysława Ćwiklińska, Józef Orwid, Ina Benita, no pełny zestaw tutaj aktorów. Lidia Wysocka przeżyła wojnę. Po drugiej wojnie występowała, była między innymi założycielką kabaretu Wagabunda, w którym w jednym z pierwszych zatrudnień, można powiedzieć, artystycznych Zbigniewa Cybulskiego. W 1961 roku, to z innego filmu, z komedii Papa się żeni, również w reżyserii Waszyńskiego, tu z filmie Rozstanie, 1961 rok, gdzie była już taką właśnie gwiazdą w starym stylu. Aktorką, która przypomina o tym, że była przed wojną gwiazdą. To było subtelnie przez reżysera Wojciecha Jerzego Hasa rozegrane. Jedna z pierwszych ról Władysława Kowalskiego, jak możemy tutaj zobaczyć. Witold Zacharewicz specjalizował się przez ten krótki okres, kiedy grał w polskim kinie przed wojną, w rolach właśnie amantów, najlepiej arystokratycznego pochodzenia. Zginął w Oświęcimiu, aresztowany. No, są tutaj różne pogłoski, ale też jego rodzina była zaangażowana w pomoc ukrywającym się Żydom. Tu właśnie wspomniany Bogusław Samborski, Hanka Ordonówna jest do pary z innego filmu Szpieg w masce z 1963 roku. To jest tutaj może najbardziej taka przykra historia, ponieważ Samborski, który występował też pod pseudonimem Gottlieb Sambor, należał do tych aktorów, którzy zaangażowali się nie tylko w jawną działalność teatrów, czyli zakazaną przez podziemie działalność teatrów w czasie okupacji, ale też wziął udział w propagandowym filmie niemieckim Heimkehr, czyli Powrót do ojczyzny, który generalnie w niezwykle taki propagandowy sposób pokazywał to, jak Niemcy wracają na niemieckie ziemie w wyniku oczywiście II wojny światowej. Tam prawda, pewne epizody przed wojną pokazywały, jak bardzo udręczona i umęczona była mniejszość niemiecka na ziemiach polskich. Wedle niektórych źródeł on się zdecydował na udział w tym filmie, żeby chronić swoją żonę, która była z pochodzenia Żydówką. Niemniej tutaj oczywiście jednym z producentów, czy jakby takich ważnych współautorów w sensie produkcyjnym tego filmu był Igo Sym, później zabity przez podziemie. Sambor został skazany zaocznie na dożywocie. Inni aktorzy, którzy tam zagrali jakieś role, bądź też wzięli choćby udział w dubbingu, bo to były różne tutaj role, również w różny sposób od infamii do kary nagany zostali przez podziemie ukarani. Film jest dzisiaj zakazany w Niemczech i w Austrii, ponieważ uchodzi właśnie za jedno z najbardziej propagandowych i dzieł w historii kinematografii, w ogóle, nie tylko niemieckiej. Ina Benita, drugoplanowa rola w tym filmie, właściwie Janina Ferow-Buchak, której korzenie są żydowskie. Ona z kolei miała w czasie wojny problemy innego rodzaju. Wcześniej grała głównie w komediach, trochę tańczyła. Natomiast w czasie wojny związała się z oficerem austriackim, z którym zresztą miała później dziecko. No tutaj doszło do procesu za zhańbienie rasy. Jej ukochany został wysłany na front wschodni. To można powiedzieć, że to było takie przedłużony wyrok śmierci. Ona została uwięziona na Pawiaku i na Pawiaku w 1944 roku urodziła syna. Zginęła, zmarła, no, nie została, to jest niejasne. W każdym razie ostatni raz ją widziano w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy schodziła do kanałów. To jedna z bardziej popularnych aktorek tego okresu, która występowała w bardzo wielu filmach, zarówno dramatycznych, jak i komediowych. Aktorka, która pochodziła z wielkiego rodu Trapszów, wielkiego aktorskiego rodu Trapszów. Ona oczywiście kontynuowała karierę, choć głównie teatralną, również po II wojnie. Stanisława Wysocka to z kolei była taka wielka dama polskiego teatru przedwojennego, która między innymi kierowała Polskim Instytutem Teatralnym, jakby uczyła adeptów sztuki teatralnej, głównie aktorskiej. W filmach zwykle grała w takich epizodach godne żebraczki i księżne. Seweryna Broniszówna z domu Chwat, czyli siostra Aleksandra Wata. Tutaj widzimy, prawda, też tę charakterystyczną, prawda, w rodzinach, które się asymilowały, zmiany nazwiska. I to jest oczywiście też cała historia również związana z Aleksandrem Watem, jakby udziału tej rodziny w polskiej kulturze. Ona również przeżyła wojnę i też jeszcze po wojnie występowała trochę w polskim kinie. Więc widzimy, że tutaj, prawda, na planie, wymieniam tylko aktorów na razie, spotkały się bardzo postacie o bardzo jakby różnym zapleczu. Też takie, które uczyły się aktorstwa czasem na kursach, jak Zacharewicz, albo właśnie w Instytucie Teatralnym. Czasem przygotowując się raczej zawodowo do roli tancerza, tancerki, prawda? I też o różnych poglądach, o różnym pochodzeniu. Reżyserował to wszystko Michał Waszyński, który właśnie z pewnego punktu widzenia, zwłaszcza jakby w kontekście tematu dzisiejszego spotkania, może być właśnie takim idealnym wcieleniem czy symbolem tej unii personalnej, o której mówiłam. Będę o nim mówiła jeszcze później troszkę więcej. On właśnie jest z pochodzenia żydowskiego. Bardzo niejasne są początki jego kariery i tego, jak ostatecznie trafił w Warszawie do przemysłu filmowego, ale był jednym z bardziej płodnych reżyserów tego okresu. Zrealizował kilkadziesiąt filmów. Do pewnego momentu realizował ich 3-4 rocznie, 5 w najbardziej takim gorącym okresie. Podobno to Dybuk, czyli film zrealizowany właśnie w języku jidysz, który zyskał pewnego rodzaju renomę artystyczną, przekonał go, że warto zwolnić i robić może trochę mniej filmów, ale za to bardziej starannie. Trudno powiedzieć, na ile to nie jest legenda. Ja za chwilę przejdę do tego, dlaczego to może być jednak legenda. Bo wybrałam ten film dlatego, że on poza tym, że właśnie, myślę, że parę innych jeszcze by się znalazło takich, gdzie właśnie dochodzi do spotkania osób o różnym pochodzeniu i gdzie bardzo wymownie widzimy, jak wielkim cięciem dla kultury polskiej była II wojna światowa, prawda? Jak bardzo ona wywróciła i pojedyncze ludzkie losy, i oczywiście całe instytucje. Gehenna jest już, można powiedzieć, takim filmem dojrzałym, prawda? To znaczy ona już dobrze korzysta z takich narzędzi, jakich ta kinematografia w dwudziestoleciu dostarcza. Jest właśnie też takim melodramatem klasycznym, prawda? To znaczy mamy ludzi, którzy się kochają, mamy przeszkodę i mamy płacz i zgrzytanie zębami. I w tym sensie jest to film, który można powiedzieć jest doskonałym wytworem dwudziestolecia. Alina Madej w jednej z ciekawszych książek na temat w ogóle kinematografii dwudziestolecia, właśnie skupionej głównie na konwencji melodramatycznej i na tym, jak ona była wykorzystywana w kinie tego okresu, powiedziała, że kiedy się ogląda polskie filmy z tego okresu, to można odnieść wrażenie, że na progu wytwórni zamierało życie. Chodziło jej o to, że nie ma żadnego przenikania pomiędzy tym, czym zajmują się polscy filmowcy w swojej, prawda, masie, a tym, co się dzieje na polskich, na ulicach polskich miast. No zresztą umówmy się, że głównie Warszawy, ponieważ jeśli teraz dobrze pamiętam, to zdaje się, że 97% produkcji filmowej w Polsce tego okresu powstało w samej Warszawie po prostu. Ale jednocześnie warto pamiętać, że spośród kilkudziesięciu zarejestrowanych wytwórni podczas odzyskania przez Polskę niepodległości do 1939 roku, większość z nich upadała po zrobieniu jednego filmu, dwóch albo i trzech. Bardzo nieliczne przetrwały dłuższy okres i wyprodukowały filmów kilkanaście bądź kilkadziesiąt. I wynikało to przede wszystkim właśnie ze słabości instytucji kinematograficznej, która nie dała się znacjonalizować. To była taka walka, która toczyła się przez dwudziestolecie, żeby doprowadzić do nacjonalizacji przemysłu kinematograficznego. Żeby państwo dawało na to pieniądze i też dbało o jakość. Natomiast w polskim kinie to się nie udało. Kino było z grubsza opodatkowane, tak jak każdy inny towar. Były pewne preferencje dla produkcji polskiej, ale też trudno powiedzieć, na ile one były potrzebne, bo polska publiczność po prostu lubiła polskie filmy, lubiła chodzić na aktorów, których zna, słuchać piosenek, których zna już później, prawda, po przełomie dźwiękowym. I tu zresztą poza tym, co powiedziałam o tej unii personalnej, też trzeba zwrócić uwagę na wielką unię teatralną, to znaczy na ścisły związek polskiej kinematografii ze sceną teatralną i kabaretową. Mówię tutaj zwłaszcza o teatrze właśnie rozrywkowym, gdzie, prawda, autorzy piosenek i dialogów, część aktorów, zwłaszcza ci śpiewający, oni wszyscy przychodzili, prawda, z teatrów i to była taka publiczność, która się, to jakby tutaj publiczność się lubiła tym, można powiedzieć, wymieniać. Ale co istotne, nie dostrzegano właśnie tutaj jakiegoś potencjału, nie wiem, artystycznego. Czasem dostrzegano wychowawczo, o czym jeszcze za chwilę. Choć pierwsze reakcje na film też dotyczyły tego, że to jest zgroza obyczajowa i syczący wąż zwyrodniałego surrealizmu grozi młodym, którzy w ciemności sali kinowej będą oglądać pocałunki. Więc wszystko to się odbywało w bardzo takim dwuznacznej atmosferze, a pieniądze dawali głównie kiniarze. No więc łatwo sobie wyobrazić, jaka jest tego konsekwencja, prawda? Jeżeli w dużym stopniu w produkcję filmową inwestują ci, którzy potem zarabiają na biletach, w jaki sposób tutaj się pewne przyzwyczajenia widowni i założenia co do tego, co widownia chce oglądać, reprodukowały w samych filmach. Jak powiedziałam, były oczywiście wytwórnie, którym się udało przetrwać trochę dłużej. Tu właśnie jeszcze kilka zdjęć, a jeszcze zdjęcie tutaj było Waszyńskiego, a to jest właśnie Aleksander Hertz, który był założycielem wytwórni Sphinx, jednej z takich, która, on zmarł w 1929 roku, ale wytwórnia przetrwała jego śmierć. między innymi produkował Trendowatą, pierwszą wersję, tą z 26 roku, o której prasa pisała, że trendowate filmy pana Herca nie będą nam zarażać publiczności. No, Trendowata zawsze miała złą prasę. Czy to był 26, czy to był 76, zawsze uważano, że naprawdę źle jest z ludźmi, którzy chodzą to oglądać. Przypominam, to telewizja czasem przypomina wersję z 76 roku Jerzego Hoffmana, więc który zresztą w pewnym sensie się specjalizował, można powiedzieć, w takich remake'ach z dwudziestolecia, bo zrobił też Znachora, też zresztą film Waszyńskiego, który był również wielkim przebojem w okresie dwudziestolecia. W drugiej połowie tego okresu, to znaczy w latach 30., zwłaszcza w drugiej połowie lat 30., ta sytuacja zaczęła się trochę zmieniać, to znaczy właśnie tutaj w tym sensie też mówię, że to już jest taki dojrzały przejaw tej kinematografii, głównie operującej komedią radiową z piosenkami, melodramatem patriotycznym bądź melodramatem niepatriotycznym. Przy czym nie chodzi mi o to, że on był niepatriotyczny, tylko akurat wątek miłości ojczyzny był w nim drugorzędny bądź nie występował w ogóle. Poza oczywiście takim może ukrytym motywem bardzo wyraźnym w Gehennie, to znaczy upodobanie do polskiego dworku. Prawda? Pewna taka utopia ziemiaństwa też była jakimś mitem bardzo wtedy żywym. Ale już właśnie w latach 30., drugiej połowie to się zaczyna zmieniać. Trochę artyści z innych dziedzin, na przykład literaci, zaczynają się interesować kinem. Trudno powiedzieć, czy z powodu właśnie chęci dotarcia do szerszej publiczności, czy z powodu finansowych. Jak udało mi się to znaleźć w różnych danych, tutaj mogę wspomnieć film Dziewczęta z Nowolipek, którego reżyserem był Józef Leites, również reżyser żydowskiego pochodzenia, który uchodzi za jednego z najwybitniejszych reżyserów tego okresu. W takim sensie, że jego filmy właśnie Dziewczęta z Nowolipek, Młody Las, były przejawem właśnie takiej reżyserskiej dojrzałości, z jakimś scenariuszem, z jakąś próbą odniesienia się do psychologii. Dziewczęta z Nowolipek zawierają jakąś formę krytyki społecznej. To jest, prawda, na podstawie powieści Poli Gojawiczyńskiej. No więc tutaj możemy powiedzieć, że właśnie, ponieważ jesteśmy w bardzo mocno finansowym kontekście, za scenariusz do tego filmu autor dostał 3000 zł. Sama Gojawiczyńska za prawa do powieści dostała 5000 zł. Tyle samo dostała Elżbieta Barszczewska, która w filmie gra główną rolę i która wtedy już była cenioną aktorką. Reżyser zwykle pracował za równowartość samochodu. Jest to bardzo interesujące, myślę, określenie wartości. I tutaj też dotykamy właśnie tego pewnego problemu, prawda, związanego z funkcjonowaniem tej kinematografii. Tu jeszcze inny przykład materiałów graficznych z innego filmu Michała Waszyńskiego, ale jak powiedziałam, ta lista była bardzo...
Przepraszam, prokurator Alicja Horn, a nie Horna.
Horn? Przepraszam, to literówka, której nie spostrzegłam. Oczywiście prokurator Alicja Horn. To występowało nazwisko obco brzmiące. Tu wspomniane właśnie różne zdjęcia z planów filmowych i studiów. I tu właśnie film Pod twoją obronę w reżyserii Edwarda Puchalskiego, tak jest zapisany w większości źródeł, albo się też podaje dwóch reżyserów, Edward Puchalski i Józef Leites. Tymczasem ten film w zasadzie został zrealizowany przez Leitesa. Nie wiem, czy Państwo go widzieli, bo właśnie on nie należał do tych... Słucham, był nie... A, to jakoś mnie to nie dziwi, że był niedawno. To jest, prawda, film, który opowiada historię polskiego lotnika, który straciwszy w wyniku wypadku władzę w nogach, udaje się na pielgrzymkę do Częstochowy. To chyba nie muszę kończyć. Film był wielkim przebojem. On się utrzymywał w kinie Apollo, czyli takim pierwszoekranowym kinie warszawskim przez 20 tygodni, prawie pół roku. Wtedy rzeczywiście publiczność dyktowała, no, teraz też do pewnego stopnia oczywiście tak jest, ale publiczność dyktowała to utrzymywanie się filmu na ekranach. I tu właśnie pojawił się problem, że film, który jest tak chrześcijański, został zrobiony przez reżysera żydowskiego. Mówię o tym to nie tylko jako anegdotę, tylko tu też dochodzimy pewnej właśnie kwestii związanej z tym, że większość, czy duża część, może tutaj prawdę mówiąc nikt chyba nigdy nie robił takich wyliczeń, ale duża część rzemieślników pracujących przy filmie oraz artystów, że oddzielę te funkcje, chociaż oczywiście one często są nieproste do oddzielenia. Aktorów, reżyserów, scenarzystów, większość piosenek, które znamy z dwudziestolecia, została napisana przez osoby pochodzenia żydowskiego. W mniej czy bardziej, prawda, zasymilowane, oczywiście świetnie posługujące się polszczyzną, to zrozumiałe. Natomiast pojawiały się właśnie takie konteksty, w których ta żydowskość stawała się widoczna i zaczynała przeszkadzać. To jest jeden z takich bardzo wyraźnych momentów, kiedy niezależnie, prawda, od talentu i rzeczywistego wkładu reżysera w dzieło, nie mógł on wystąpić na czołówce, to by wywołało jakiś rodzaj, prawda, jakiś rodzaj zaskoczenia, czy jakby niechęci, że Żyd miałby tak ważne dzieło dla polskiej kultury, dla polskiej społeczności realizować. Ale tutaj też widzimy przy tej okazji inną rzecz, to znaczy inną rzecz możemy sobie uświadomić. To znaczy też, że te filmy realizowane po tej stronie, czyli realizowane w języku polskim i adresowane do polskiej czy polskojęzycznej publiczności, w zasadzie nie zawierały treści żydowskich. Tam się czasem pojawił szmonces, tam się czasem pojawił jakiś rodzaj akcentu, który mógł coś sugerować, ale nie widzimy bohaterów Żydów. Ani nie sugeruje się te, nie wiem, pochodzenia, ani nie pokazuje się umownie Żydów tradycyjnych, prawda? Do pewnego stopnia można to oczywiście tłumaczyć całym charakterem tej kinematografii, która zasadniczo, filmy były kręcone w studio, bardzo rzadko wychodzono w ogóle w plener. Niemniej wydaje się, że to rozdzielenie jest bardzo konsekwentne, że właściwie nie występuje tutaj właśnie ta widoczna przecież na warszawskiej ulicy, przynajmniej na niektórych z tych ulic, umówmy się, jakiś rodzaj, nie wiem, współżycia, prawda, czy współtrwania tych różnych światów. Tutaj właśnie mamy protagonistów tego tuż przed ślubem, bo to jeszcze się wydarza tuż przed ślubem, no więc oczywiście dramat podwójny. Choć może trzeba potraktować to jako ostrzeżenie. Tutaj Alexander Ford, to zdjęcie jest już powojenne oczywiście. Inny wątek, który tutaj chciałabym wrzucić, pomyślałam, że właśnie powrzucam różne wątki i raczej zachęcę do tego, żeby w różne strony Państwo sobie pomyśleli, czy poszukali później. Tutaj już wchodzimy w inny temat, ściśle związany z poprzednim o tyle, że właśnie na tę dominację tak zwanej branży, bo tak mówiono potocznie na ten dominujący rys polskiej kinematografii, właśnie branża, filmy branżowe, ciągle poszukiwano antidotum. Znaczy ja tak mówię, że ciągle poszukiwano, ale to jakieś 5 do 7 osób poszukiwało. Prawda? Znaczy były takie środowiska, stowarzyszenia artystów filmowych, potem startowcy, nieliczne, które pewnie jak dobrze policzyć, to w sumie zbierze się pewnie tych osób kilkanaście, które spotykały się na odczytach, dyskutowały o filmie, ale też filmy próbowały realizować bez żadnego wpływu na ówczesną kinematografię, choć z pewnymi sukcesami, których niestety w większości nie możemy zweryfikować, bo filmy się nie zachowały. No ale właśnie próbowali robić coś innego. To się nazywała walka o film artystyczny. Prawda? Chodziło o to, żeby kino mogło jednak powstawać w taki sposób, który daje twórcom pewną wolność od oczekiwań, może nawet nie publiczności, bo też publiczność była zróżnicowana, od wpływów za bilety. Prawda, żeby to nie o wartości i zawartości filmu decydowali widzowie nogami i opłatami za bilety, tylko żeby rzeczywiście można było coś opowiedzieć o świecie wokół. I tutaj tutaj warto to wspomnieć, bo wśród tych twórców właśnie jest Aleksander Ford, Eugeniusz Cekalski, Wanda Jakubowska, która między innymi zrealizowała przed wojną nad Niemnem, ale to są wszystko, czy w większości, filmy, które nie przetrwały, to znaczy nie wiemy, jak one rzeczywiście wytrzymałyby próbę czasu, jakby się z perspektywy czasu miały do tej produkcji. Ford był szczególnie chwalony za film Legion ulicy z 1932 roku. Tu jedna z pierwszych ról Fijewskiego, którego potem zresztą też obsadzi w Ulicy Granicznej, prawda, po wojnie. I tu właśnie zwracam na to uwagę, bo to jest taki kolejny wątek kinematograficzny. Ci startowcy, którzy... z których część była pochodzenia żydowskiego, wszyscy byli jakoś lewicowcami. To było ważne, że to była taka formacja właśnie lewicowa, czy wręcz komunistyczna w niektórych przypadkach. To było indywidualne. Że oni w dużym stopniu odpowiadają za to, co się stało z polską kinematografią po wojnie. To znaczy po wojnie to ich przekonanie, że kinematografia, żeby była mocna, musi być narodowa. Narodowa w sensie w rękach państwa, prawda? Że musi być właśnie... Wiemy, czym to zaowocowało, prawda? Rzeczywiście z jednej strony szkolnictwo artystyczne, pewien rodzaj dystansu pomiędzy tym, czy film zarabia, czy nie, a tym, na co się pozwala twórcom, to jest ta dobra strona tego medalu, prawda? Drugą jest oczywiście cenzura. Znaczy, jeżeli państwo daje, tworzy instytucję, która ma charakter mocno scentralizowany, to zarazem ma również narzędzia do tego, żeby dokonywać cenzury. To nie jest tak, że w dwudziestoleciu nie było cenzury. Jeżeli byśmy sądzili po efektach artystycznych, to pewnie ta cenzura ekonomiczna w połączeniu z oficjalną dawała jednak gorsze efekty, a w każdym razie nie prowokowała do powstawania ciekawych, czy nie dawała szans na powstawanie ciekawych dzieł. No ale właśnie te plany startowców, którzy się oczywiście, to nie był ich pomysł, tak? Oni się powoływali z jednej strony na działanie w kinematografii niemieckiej, na różne pomysły francuskie, prawda, że tutaj właśnie istnienie, że nawet nie o to chodzi, że musi być całość kinematografii w rękach państwa, ale że powinny istnieć wytwórnie państwowe. Tak jak właśnie na przykład niemiecka UFA. Legion ulicy, właśnie tutaj mówię, film się nie zachował, recenzje są dosyć pochwalne. Ale widzimy już tutaj pewną różnicę, bo to jest film o gazeciarzach. Także, prawda, jeżeli pomyślimy o panienkach z dobrych dworków szlacheckich albo o przerośniętych aktorkach, które grają nastolatki w filmach o tym, że ich papa się żeni, co jest też takim częstym, prawda, motywem w tych, to do dziś trochę zostało, że do pewnego momentu aktorzy zwykle grają, znaczy, że aktorzy grają zwykle dużo młodszych od siebie, tak zwykle o dekadę przynajmniej. Więc tutaj ten pomysł, żeby spróbować się przyjrzeć pracy gazeciarzy, właśnie chłopaków, którzy, prawda, tam zarabiają grosze, biegając po ulicach, już sam w sobie był interesujący, no ale właśnie to, co z tego zostało, to garść fotosów i takich materiałów promocyjnych. I tu inny przykład filmu z tej paczki, by tak rzec. Film Eugeniusza Cękalskiego i Karola Szołowskiego Strachy. Ciekawy z innego jeszcze powodu, ponieważ to jest taki film, jeżeli chodzi o filmy zachowane, często się o nim mówi, że to jest najciekawszy film dwudziestolecia. No właśnie w sensie jakiejś próby poszukiwań artystycznych, właśnie jakiejś próby opisania kawałka rzeczywistości. Nadal ta rzeczywistość dotyczy tancerek. Tam główna część akcji dotyczy aktorek właśnie z takiej trupy tanecznej. Ale tutaj pewną jakby... wagę, czy taki ciężar gatunkowy tego dzieła podbijało to, że ono było oparte na biograficznej powieści Marii Ukniewskiej, to był pseudonim Marii Kuśniewiczowej, która rzeczywiście była w młodości tancerką rewiową i swoje doświadczenia zawarła w tej powieści Strachy, od razu przeniesionej właśnie przez Cękalskiego i Szołowskiego, którzy powiedzmy byli właśnie tymi startowcami, prawda? Należeli do tego grona lewicowych reżyserów. I tutaj jest to jakoś zachowaniem proporcji ciekawe, Chociażby właśnie tutaj celowo wybrałam ten fotos, bo on dobrze pokazuje pewną próbę przeprowadzoną w tym filmie oddania takiego zrytmizowania ciał, trochę próby pokazania czegoś, co wykracza poza samą fabułę, prawda? Jakieś próby grania takimi nastrojami kinetycznymi. Tutaj mamy całą tę trupę dziewczyn, to jest oczywiście częsty motyw. W ogóle w sztuce rewiowej, ale w sztuce dwudziestolecia w ogóle, czyli blackface, prawda? Białe dziewczyny czy chłopaki przebrani za czarnych. No jeszcze w tej Warszawie, w której, jak się ocenia, był jeden czarny człowiek w całym dwudziestoleciu. Te motywy takie, które uznawano za orientalne czy egzotyczne, oczywiście budziły dużą sensację. To jest też kazus oczywiście Bodo, który przywiózł, prawda, do Polski Tajtankę. Więc to jest ten motyw. To jest jakby też ciekawe. Tutaj jest Hanna Karwowska, która zagra w tym filmie główną rolę i oczywiście Mieczysława Ćwiklińska. Film, który też porusza trudny temat obyczajowy, ponieważ być może zresztą część z Państwa zna fabułę, jeżeli nie z książki, to z serialu z Izabelą Trojanowską z lat 70. To jest film, który właśnie próbuje jakoś tak dotknąć tych problemów tancerek związanych z tym, że no one nie mają tej pracy, one są uzależnione od mężczyzn, którzy ich zatrudniają. Tam się pojawia kwestia niechcianej ciąży, aborcji. To jest bardzo umownie, to jest w ogóle, można powiedzieć, podręcznikowe pod względem tego, jak się pewnych rzeczy nie mówi, ale zarazem one są absolutnie oczywiste. Tu trzeba pamiętać oczywiście, że dwudziestolecie to jest okres takiej dyskusji o aborcji, mniej więcej jak się teraz toczy, trochę innym językiem, ale bardzo gwałtownej, związanej z tym, że trwały prace Komisji Kodyfikacyjnej, która miała, prawda, stworzyć wreszcie systematyczny dla całej Polski kodeks karny, no i tam oczywiście różne kwestie wzbudzały wątpliwość. Więc tu, jeżeli byśmy właśnie myśleli o tych filmach, w których obecne jest jakieś życie, to Strachy są ciekawym przykładem. Tutaj właśnie Eugeniusz Bodo. Ale dlaczego o tym mówię? Też dlatego, że jak my mówimy o tych różnych formach przenikania się tych dwóch światów, to Strachy też są jednym z filmów, które padły ofiarą cenzury o podtekście antysemickim. Ponieważ wtedy można powiedzieć, część prawicy jakoś mocno dostrzegła właśnie to, jak dużą rolę w przemyśle kinematograficznym odgrywają osoby pochodzenia żydowskiego. A to był ten moment w polskiej już dyskusji publicznej, koniec lat 30., kiedy to wytykano, wypominano, zauważano, prawda, na różne sposoby to był w ogóle jakiś temat. Mówiono właśnie o żydowskich filmach w polskiej wersji. Przy czym ta żydowskość tutaj oczywiście oznaczała przekazywanie jakiejś treści pełnych zepsucia, chęć deprawowania chrześcijańskich dusz Polaków. No to jest tego rodzaju niestety język. I tutaj chodziło o bardzo prostą rzecz. To znaczy w powieści Ukniewskiej Kuźniewiczowej czarny charakter nazywał się Ferstenglas. Natomiast w filmie zmieniono to na Dwierycz. W związku z czym film został oskarżony o filosemityzm, ponieważ czarny charakter z Żyda stał się Polakiem. I to wystarczyło na to, żeby, prawda, film przywołać w debacie publicznej na fali właśnie w ogóle tych oskarżeń pewnej części produkcji kinematograficznej jako tej polskiej w przebraniu, tak, czy jak to się dzisiaj mówi, polskojęzycznej. I film rzeczywiście został zakazany na jakiś czas. A potem znów przywrócony. Natomiast oczywiście to jest też jeden z takich przykładów, ja się zastanawiam, dlaczego dokonano tej zmiany. Czy chodziło właśnie o to, żeby odwrotnie nie wywoływać, znaczy, że twórcy byli świadomi właśnie tych nastrojów antysemickich i nie chcieli brać w tym udziału, czy jakby nie chcieli się do tego przykładać, czy właśnie raczej jest to potwierdzenie tego, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy, że nie ma miejsca na Żydów jakby niezasymilowanych, w sensie nie pod polskimi nazwiskami w tej twórczości filmowej tego okresu. I tutaj dochodzimy do drugiej strony, można powiedzieć, ekranu, absolutnego fenomenu, ale też właśnie można powiedzieć do pewnego stopnia przynajmniej działającego obustronnie, to znaczy Mówię tutaj o kinie jidysz, czyli kinie, które było kręcone na terenie diaspory posługującej się językiem jidysz, z myślą o publiczności jidysz, a po przełomie dźwiękowym również w języku jidysz. To były filmy realizowane po części przez tych samych reżyserów właśnie, którzy realizowali filmy dla publiczności polskiej czy też polskojęzyczne i niekoniecznie Żydów. Ten przepływ był w obie strony, jeśli chodzi o twórców filmowych, co pewnie wynika z tego, że ten rynek, że tak myślę, nie znalazłam jakby dobrych wyjaśnień, jakby wszystkich jakby związanych z tym jakby pytań czy fenomenów, że z jednej strony po prostu był jakiś zasób ludzki, prawda, który dysponował umiejętnościami technicznymi, który po prostu umiał te filmy realizować, albo sprzedawać, albo pisać scenariusze. Tak naprawdę jak się popatrzy na te filmy, to mimo ich liczby okazuje się, że to są często powtarzające się nazwiska, prawda, tych, którzy odnoszą sukcesy, którzy też częstokroć ze sobą po kilkanaście razy współpracują, jak na przykład Konrad Tom i właśnie Michał Waszyński. Po części być może to też oczywiście wynikało właśnie z tego, że ten rynek finansowo był słaby i to wszyscy fachowcy, prawda, łapali się za to, co mogli. Choć z drugiej strony mówimy tutaj naprawdę o osobach, które osiągnęły na miarę tej kinematografii sukces, prawda? Część z nich zresztą kontynuowała karierę po wojnie w kinie hollywoodzkim i około hollywoodzkim. Ale tutaj rzeczywiście Polska była znowuż jednym z ważniejszych centrów tej produkcji kina, filmów w języku jidysz. Tu trzeba też pamiętać, że to jest kino, które miało swoich odbiorców na całym świecie, to znaczy przynajmniej od Odessy do Berlina z grubsza i oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To jest zresztą oczywiście osobna historia z jednej strony eksportu tam niektórych dzieł, a z drugiej strony też, to już jest jakby inny wątek, powrotów tutaj Żydów, którzy wyjeżdżali do Ameryki, po dorobieniu się oni czy ich dzieci tutaj wracali, prawda, i mamy cały ten taki motyw filmów domowych, takich nostalgicznych filmów dokumentalnych, które dokumentują życie w miejscowościach, z których pochodzili, ale to jest troszkę inna historia. Jak się szacuje, ze 170 filmów żydowskich, czyli właśnie definiowanych jako te kierowane do diaspory jidysz i w języku jidysz po przełomie dźwiękowym, ze 170 między 1910 a 50 rokiem, aż 70 powstało w Polsce. Więc to jest naprawdę duża część tej produkcji. Główne ośrodki to była Warszawa i Lwów. Natomiast i tutaj oczywiście to wynikało z tego, że był tutaj ten jakiś przemysł kinematograficzny, ale przede wszystkim była ta publiczność. Była ta społeczność, z której się rekrutowali i występujący, i oglądający. 50. rok jest tutaj oczywiście pewną umowną datą. W Polsce on wynika z tego, że powiedzmy około 48-49 roku właściwie kończy się jakakolwiek działalność o charakterze oddolnym w Polsce, prawda? Następuje. To jest ten moment, do którego Żydzi, którzy jednak uznają, że nie zostaną w Polsce, wyjeżdżają, ale też przede wszystkim państwo zakazuje działania wszelkiego rodzaju stowarzyszeń oddolnych, również żydowskich. Wszystko, co się da scentralizować, ulega centralizacji. Oczywiście nadal pewne aktywności trwają, ale pewien typ takiej szerokiej społecznej aktywności w wyniku tych działań centralizacyjnych, w wyniku cenzury, w wyniku takiego bardzo już wyraźnie zdefiniowania politycznego sytuacji polskiej zanika. I tutaj tych filmów, jak powiedziałam, powstaje stosunkowo dużo. Natomiast wręcz mówi się o takiej złotej erze kina żydowskiego. Przy czym ta era trwała kilka lat, prawda? To znaczy to jest połowa lat 30. i zwykle wlicza się w to 9 filmów, które się po prostu ceni za ich pewne walory artystyczne, prawda? Niezależnie od tego, że one zasadniczo jakiejś takiej popularnej formy dotyczą, są musicalami, komediami, też z wyjątkami, o czym za chwilę, to no, mają jakiś przemyślany scenariusz, są dobrze zagrane, a nawet zaśpiewane. I tak dalej. Tu właśnie jest plakat do filmu Judele gra na skrzypcach w reżyserii Józefa Greena, właściwie Greenberga i Jana Nowiny Przybylskiego. Greenberg był takim wędrownym, można powiedzieć, artystą czy producentem. On bardziej właśnie za tę stronę produkcyjną odpowiadał. Kształcił się w Berlinie, potem wyjechał do Stanów, potem znowu wrócił do Polski, żeby właśnie tutaj produkować filmy. Między innymi ściągnął tutaj Molly Picon, która w filmie gra na skrzypcach i śpiewa. Znaną później z roli Swatki w Skrzypku na dachu. To, prawda, ona była taką figurą właśnie tego, przybyłą z Hollywood zresztą poniekąd, tego kina w języku jidysz. To był rzeczywiście bardzo lubiany film przez publiczność. W dużej części kręcony w Kazimierzu nad Wisłą, który wtedy nie wyglądał tak, jak dziś wygląda, ale i oczywiście był właśnie miastem polsko-żydowskim, ale ten urok pewnego takiego letniska nad Wisłą został w filmie wykorzystany. I ceniono go z jednej strony właśnie za pewien rys takiego, z takich wysokich uczuć, pewnego nawet patosu, ale z drugiej strony dostrzegano właśnie humor i taki wdzięk płynący z żydowskiej ludowości. To też jest foto z tego filmu. To jest taka, prawda, fabuła. Judyła jest dziewczyną, która przebrana za chłopca występuje z ojcem, właśnie w ten sposób zarabia, poznaje drugą taką parę, w której chłopiec jest z chłopcem, no więc, prawda, reszty się możemy domyśleć. Ostatecznie spotykają się na statku płynącym do Stanów Zjednoczonych. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć i na szczęście. Inny film, który też był takim, właśnie należał do tych cenionych przejawów działalności jidysz, Mateczka. Tu z kolei Konrad Tom, skądinąd współautor, po pierwsze współpracujący bodaj z wszystkimi teatrami jakie, i kabaretami, jakie funkcjonowały wówczas w Warszawie. Miraż, Czarny Kot, Stara Banda, Rex, Rulik Warszawski, Wielka Rewia, Hollywood, Ho-Ho, Kwi Pro Kwo, ale też współautor takich filmów jak Włóczęgi, czyli jakby jeszcze inny motyw kulturowy obecny w polskiej kinematografii wówczas, lwowski, ale też na przykład Jaśnie Pan Szofer, komedia zrealizowana właśnie przez Michała Waszyńskiego z Eugeniuszem Bodo. Więc tutaj cały czas pokazuje, prawda, że te przenikania są stałe. To był z kolei film raczej taki melodramatyczny, również z Molly Picon, w której ona grała najstarszą córkę wdowca z siedmiorgiem dzieci, która dla tych dzieci staje się taką matką właśnie, czyli mamełę, po polsku mateczka. Te filmy były realizowane w dwóch wersjach językowych, więc natomiast nie ma, ja przynajmniej nie znalazłam takich śladów recepcji, to znaczy to jest jeszcze jakby taki kolejny moment, który potwierdza osobność tych światów, prawda? To znaczy tak jak były, nie wiem, osobne tytuły prasowe dla czytających po polsku i w języku jidysz. No to jeszcze to oczywiście osobno te społeczności się też dzieliły wewnątrz. To jest dosyć ciekawy wątek najnowszej powieści Szczepana Twardocha zresztą, prawda? Co w tej społeczności Warszawy, kto czyta i w jakim języku? Właśnie niezależnie od tego, prawda, do jakiej, od naszego przeglądu po gazety Bundowa albo No, nie mówię oczywiście już o stronie, tam dość dużą rolę, prawda, w powieści odgrywają endecy, więc są też reprezentowani czytelnicy gazet prawicowych ówczesnej Polski czy Warszawy. Cały czas, prawda, jest właśnie to z jednej strony przenikanie się ludzi, którzy przepływają pomiędzy tymi światami, z drugiej strony te światy są dla siebie nieprzeniknione, prawda? To znaczy wyraźnie jest właśnie pewna granica tematów, wątków. Czy pani podnosi rękę? Za chwilę, tak. Nie, no The Book miał dubbing też. Tak, tylko dlatego były w dwóch wersjach językowych również. Natomiast kiedy popatrzymy już na przykład na recenzje, to znajdziemy ich bardzo niewiele w prasie. No właśnie tutaj nawet trochę nie wiadomo jakiego o The Booku pisała szerzej, nie wiem, Stefania Zachorska, prawda, w Wiadomościach Literackich. Tak, to prawda. Zwłaszcza te z tego, co teraz nazywam złotą erą, prawda, które Green czy też Greenberg, no, jako Green występował tutaj, dość umiejętnie pewne też praktyki właśnie promocyjne umiał zatrudnić. Ale ja, znaczy, no, nie chcę się sprzeczać, bo to jest może też niuans. Odniosłam wrażenie, że ta obecność nie jest recepcją, tak, do pewnego stopnia. Znaczy wykupienie reklamy, prawda, czy jakby notka o tym, że film wchodzi na ekran, nie jest tożsame, nie wiem, z dyskusją, prawda, na temat filmu. Tak, ale to nie będę się tutaj teraz, tych danych nie mam, trzeba by się było zastanowić, sprawdzić też w jakich kinach to było, prawda, to znaczy to by wymagało, na pewno mogę podtrzymać to, co widać na ekranie, to znaczy na ekranie to są osobne światy, prawda, to znaczy też bardzo wyraźnie zresztą to kino, czy to nie jest nic innego niż to, co się dzieje z kinem polskim, bo ja też mówiłam o tym, że ono w tej swojej głównej części, prawda, tej, która... No właśnie poza tymi kilkoma przykładami próby stworzenia kina artystycznego, ono jest bardzo zamknięte na jakiejkolwiek odmienności, chyba że właśnie skutecznie wykorzystuje, egzotyzuje gwarę lwowską, prawda, i robi jakby jakiś rodzaj użytku z tego, z tutaj, prawda, mieliśmy tą parę Szczepko i Toncio jako takich uczestników tej. Natomiast każdy z tych przykładów, to znaczy to kino jidysz i to powiedzmy kino lwowskie umownie, które realizowane w Warszawie i te w dominującym nurcie kino polskie, one dokonywały jakiegoś rodzaju autostereotypizacji. Prawda? To znaczy zamknięcia się w pewnym wyobrażeniu, które oczywiście w przypadku kina polskiego może nie było folklorystyczne, ale było też bardzo symptomatyczne. Prawda? Znaczy, że albo to była inteligencja artystyczna, taka teatralna w ogóle najlepiej, czyli to właśnie to w ogóle było takie bardzo meta filmowe warszawska, no albo te dworki właśnie nieszczęsne. To jest oczywiście trochę uprzedzenie, no ale właśnie na przykład rzeczona Zachorska z radością pisała po filmie Jadzia, że wreszcie jacyś ludzie, którzy mają normalne zawody, no jeżeli powiem, że normalnym zawodem jest producent rakiet tenisowych, ale tak chodziło o to, że generalnie ta dziewczyna tam zarabia na swoje życie, prawda, jako sprzedawczyni, że to jest jakby wreszcie jakiś rodzaj, no więc tu widzimy tę skalę tego, co się tam nazywa oddechem życia, który może się pojawić jakby w kinie. No, kino Jidysz właśnie wybrało taką formułę, która trochę sięgnęła oczywiście do właśnie do piosenki, trochę też do pewnych właśnie autostereotypów, stereotypów na własny temat. Wszystkie one oczywiście były w perspektywie twórców tych filmów traktowane jako stereotypy pozytywne, prawda? Jako takie, które budują pewne idylliczne wyobrażenie na temat danej społeczności. I tu już poniekąd pani wywołała właśnie ten film, który ma, w tej chwili można odnieść wrażenie, on ma też taką dużą legendę, jako ten film z dwudziestolecia. Po pierwsze dlatego, że właśnie w pewnym momencie pojawiły się takie głosy, że być może to jest w ogóle najwybitniejszy film zrealizowany w dwudziestoleciu, to znaczy już bez tego podziału na kino Jidysz i kino polskie. Po drugie, jeśli można tak powiedzieć o Dybuku, od pewnego czasu ten motyw ma swoje drugie życie. I z tym chyba też się wiąże pewien powrót do, prawda, jednej z tych pierwszych realizacji wizualnych tego dramatu Anskiego. Też zresztą film bardzo różnie interpretowany. Właśnie wspomniana Zachorska na przykład bardzo wyraźnie wpisywała go w polską tradycję romantyczną. Ona trochę tam kwękała, że za dużo jest kiczu w tym filmie, ale bardzo właśnie wyraźnie dostrzegała tam nawiązania romantyczne do Wyspiańskiego również, więc tutaj bardzo wyraźnie właśnie widziała jakiś taki rodzaj w tym filmie dosłownie negocjowania pomiędzy różnymi światami, można powiedzieć, prawda? Znaczy z jednej strony sama figura Dybuka jest właśnie taką figurą negocjacji, jako tego, kto przychodzi z innego świata, prawda? Z drugiej strony w takich odczytaniach, które właśnie intencjonalnie miały być pozytywne i godzące te kultury, podkreślano właśnie przenikanie się tych treści czy wartości ważnych dla tych obu kultur, ale inne nawiązania, które się pojawiały jakby w komentarzu do tego filmu, poza polskim romantyzmem, to jest również niemiecki teatr ekspresjonistyczny, którego wpływy krytycy dostrzegali w sposobie zainscenizowania tła, zwłaszcza wizji Sztetla. No oczywiście żydowski mistycyzm, który w ogóle wynika z odwołania się do figury Dybuka. No i podkreślano udane elementy komediowe, chociaż jak sądzę, rzeczywiście są to elementy. Nie dominują one filmu. Dla niektórych, na przykład właśnie dla Blumenfelda, który interpretuje w ogóle postać Michała Waszyńskiego, urodzonego w 1904 roku w Kowlu, zmarł w 1965 roku w Madrycie, który niektórzy twierdzą, no on rzeczywiście miał po wojnie, trafił na zachód z armią Andersa i poza legendami, o których wspominałam, strasznie jest trudno do nich dojść, jakoby był asystentem Murnaua i współpracował z też rosyjskimi artystami teatru wcześniej. Po wojnie był między innymi asystentem Wellsa przy Otello. Kierował artystycznie produkcją Quo Vadis, Rzymskich wakacji, bosonogiej kontessy. Więc taki, można powiedzieć, osiągnął pewien sukces właśnie jako producent. Też taki właśnie człowiek, który łatwo nawiązuje kontakty, zna języki, trochę zna właśnie branżę. Ten Hollywood eksportowany do Europy, który planuje realizację wielkich widowisk, z pewnego punktu bardzo egzotycznych. Europa dla Stanów była egzotyczna, on się jakby świetnie w tej roli odnalazł, jak się zdaje. Blumenfeld interpretuje tę postać jako trochę tak jak Zeliga, można powiedzieć. Prawda, tego bohatera filmu Woody'ego Allena. on pisze o nim, powołując się na jedną z osób, które Waszyńskiego znały. Był wieloma ludźmi naraz. W jakimkolwiek gronie by się znalazł, odnosiło się wrażenie, że zna tych wszystkich ludzi od dziecka. Nigdy nie widziałam podobnej zdolności adaptacyjnej. Był fascynujący. Polak, i dalej już komentuje autor. Polak w Polsce, Żyd podczas kręcenia Dybuka, arystokrata w czasie pobytu we Włoszech, frankista przez wszystkie lata spędzone w Hiszpanii. Waszyński intuicyjnie wiedział, że zdoła przeżyć pod warunkiem, że niczym kameleon maksymalnie rozwinie swój talent do metamorfozy. To jest oczywiście bardzo wyraźna teza, która też w całej książce nie znajduje wyraźnego poparcia, znaczy w takim sensie, że jak już powiedziałam na samym początku, że mam to poczucie, że mogę do końca zaufać autorowi, jeśli chodzi o te źródła, na które się powołuje, te wypowiedzi, jego interpretacje. No ale mówię, w całej tej książce właśnie bardzo wyraźnie ten rodzaj nawet nie dwoistości, tylko takiej zmienności podkreśla. I jest też jedną z tych osób, które właśnie budują pewną legendę Dybuka jako dzieło o szczególnym znaczeniu nie tylko dla kinematografii tego okresu, ale też dla samego osobiście, prawda, Waszyńskiego, który miał zrozumieć na planie, czym właściwie jest kino. I jak powiedziałam, ten Dybuk dzisiaj powraca. Dzisiaj mówię tutaj oczywiście w takiej perspektywie ostatnich lat, czy na przykład filmu Marcina Wronny Demon, czy wcześniej spektakli Krzysztofa Warlikowskiego. Więc to jest taka, prawda, figura, która wyraźnie wraca i która zawsze prawie ma swoje korzenie jakoś tam właśnie w dramacie Szymonanskiego, czyli Salomona Rapaporta, który opowiada, prawda, historię rodziców, którzy obiecują sobie nawzajem, że jeżeli ich dzieci będą, rodziców, ojców oczywiście, którzy obiecują sobie nawzajem, że jeżeli ich dzieci będą odmiennej płci, to zostaną sobie poślubione. I tutaj oczywiście dochodzi do tego, że w tej wersji wstępnej, że ojciec dziewczyny Lei chce ją wydać za bogatego mężczyznę. I tutaj w tej wersji Anskiego chłopak, który nie chce pozwolić, chce odzyskać ukochaną, dokonuje magicznych zabiegów, one się nie udają. Dochodzi do zaręczyn, które wywołują w nim odruch niewiary i w efekcie po wezwaniu na pomoc sił nieczystych umiera. I wtedy wówczas jak w dniu ślubu w dziewczynę wstępuje jego duch, właśnie Dybuk, duch Honena, który nie chce się z nią rozstać. W filmie też podkreślano tutaj udział kantora Siroty, który wziął udział w nagraniach do filmu. I ta realizacja, jak powiedziałam, różnie była oceniana. Tutaj znowu część plenerów kręcono w Kazimierzu. Najwyraźniej on służył dla filmowców jako taki wzorcowy sztetl, w którym można pokazać właśnie społeczność żydowską. I tutaj dostrzegano przede wszystkim właśnie jak powiedziałam o tych różnych wpływach, które w tym filmie się jakoś przejawiają, które recenzenci punktowali, prawda, to z jednej strony oczywiście to był wyraz dostrzeżenia tego, jak bardzo Waszyński właściwie rozpoznawał różne konwencje stylistyczne i że umiał je jakoś stosować. Z drugiej strony można by było odnieść wrażenie, prawda, że on te konwencje, wykorzystując te konwencje, że to dochodzi do jakiegoś miszmaszu, tak? Czy jakby to w ogóle pomieszania wręcz. Natomiast to, co można właśnie z recenzji wyczytać, to jest właśnie raczej to, że udało mu się doprowadzić do bardzo spójnego i harmonijnego dzieła, w którym właśnie te inspiracje różnymi stylami, różnymi wartościami złożyły się w bardzo spójną opowieść i z jednej strony o społeczności, a z drugiej strony o wielkiej miłości. Tu oczywiście z ważną bardzo rolą Lei, czyli granej przez Lilianę. Tu widzimy taki metaforyczny taniec śmierci. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. Mam go, możemy kawałek obejrzeć na zakończenie i podsumowanie tych różnych wątków związanych z tylko może kawałek coś dalej.
Repsender wyprawia zaręczyny. Przecież rozjechali się z niczym. Zaręczyny? Jak to możliwe? Dziewięć zwojów. To oznacza słowo prawda. W każdej księdze drzewo życia. Znowu 36. 36 to liczba Lei. 3 razy 36 znaczy Honen. Słowo Lea można odczytać jako Loi Adonai. Nie od Boga, więc od kogo? Od szatana. Szatanie, przybądź. Pomóż mi. Przybądź. Weź moje ciało, moją duszę, moją mądrość, moją wiedzę. Ale daj mi dziewicę Leę, córkę Hany. Przede mną otwiera się tajemnica wielkiego imienia. Widzę go. Pokonałem go. Rebrzydzie, czego chcecie? Chcę się zobaczyć z Senderem. Znów do nas przybyłeś? Znowu mnie tu przysłano. Przestańcie. Niech Honen przyjdzie z nami tańczyć. Onen zginął.
Pewnie moglibyśmy oglądać do końca. Pewnie nie powinnam tego mówić, ale...
Był uczniem Jeszywy. Jadał posiłki u Sendera. Przywoływał złe duchy.
Pewnie nie powinnam tego mówić, ale film jest dostępny w różnych zasobach. Tak to sformułuję. Więc można się z nim zapoznać. To, co tutaj chciałam, bo myślę, że w tym fragmencie, no właśnie tej, która ostatecznie doprowadzi do przemiany, prawda, Honena w Dybuka, widać jednak takie nieoczywiste dla polskiego kina dwudziestolecia praktyki, jak na przykład właśnie naprzemienny montaż, prawda, gdzie mamy zderzenie właśnie tych bawiących się, wesołych Żydów i tej próby Honena odmiany jego sytuacji. I widać też, że film się zachował dzięki temu, że, znaczy zachował się w niemieckiej wersji językowej. I dwa, że prawda, poza tym właśnie, że jest jakimś interesującym dziełem artystycznym, jest też dzisiaj niewątpliwie świadectwem pewnym, prawda, świadectwem właśnie tej kultury jidysz, z wszystkimi poprawkami, jakie musimy zawsze brać na to, jak kino fabularne zmienia, prawda, pewne realia, czy prawdę taką faktograficzną, ale prawda, zasadniczo jest to obraz w niewielkim stopniu obecny w polskiej kulturze. Po wojnie, teraz nie pomyślałam o tym wcześniej, nie sprawdziłam tego, ale poza Austerią Kawalerowicza w zasadzie nie przypominam sobie jakiejś takiej wyrazistej próby pokazania czy odtworzenia, prawda, społeczności tradycyjnych Żydów w Polsce. Zresztą ta Austeria, prawda, to jest 82 rok, jeżeli dobrze pamiętam, początek lat 80. na pewno, w sensie, że temat dopuszczony w stanie wojennym zamiast innych tematów, ale może to i akurat dobrze. Dziękuję bardzo i nie wiem, czy mają Państwo jakieś pytania? Tak.
Ja mam pytanie, jaka jeszcze tematyka w tych filmach? W tych filmach żydowskich kręconych w Polsce była, bo tutaj no, znamy mniej więcej tematykę polską, jaka tam była i kim byli aktorzy, skąd oni, czy to byli aktorzy, którzy w Polsce tutaj działali i w kina, w jakich wyświetlano, czy to były specjalne kina, w których wyświetlano te filmy, czy to było w mieście ogólnie?
Tak jak powiedziałam, znaczy to już się pojawiło tutaj w tej polemice mojej z panią. Nie jestem w stanie w tej chwili dobrze odtworzyć, ile było klas kin w ogóle w Polsce wówczas, nie w sensie oficjalnym, tylko ta sytuacja właśnie finansowa sprawiała, że kina, prawda, od tak zwanych zero ekranów, czyli filmów właśnie, czy kin premierowych, gdzie odbywały się i uroczyste premiery, i też wpuszczano filmy, które dopiero wchodziły, oczywiście też filmy zagraniczne. To musimy pamiętać jeszcze też o tym kontekście, prawda? Znaczy, że również kino zagraniczne pokazywano w Polsce, niezależnie od tego, co powiedziałam o pewnej dominacji kina produkowanego tutaj. To były, znaczy, bardzo różnej klasy i adresowane w związku z tym do różnych publiczności, jakby oparte to było na czynniku finansowym w dużym stopniu. Natomiast były też kina adresowane, nie wiem, ze względu na nazwę, prawda, znaczy kierowane do publiczności żydowskiej, ale nie jestem pani w stanie odpowiedzieć na pytanie, na ile ich repertuar był całkowicie niepolski, tak? Mówię tutaj oczywiście o języku produkcji. I nie, już nie pomijając nawet to, że same te filmy żydowskie były, prawda, realizowane w obu językach. Natomiast prawdę mówiąc, chyba nie umiem odpowiedzieć na pytanie, skąd się brali aktorzy. Tak, jeżeli pani wie, to bardzo proszę.
Jeśli chodzi o aktorów, to przede wszystkim byli to aktorzy teatrów żydowskich. Jeśli chodzi o Józefa Greena, to jego specyfiką było to, że on sprowadzał sobie gwiazdy z zagranicy.
No to...
bo tak jakby więc, ale to też byli aktorzy teatrów żydowskich z Nowego Jorku. No sama Molly Picon, ona była gwiazdą, tak? Teatru żydowskiego w Nowym Jorku. Więc to byli aktorzy teatrów żydowskich. Jeśli chodzi o statystów, oni też często angażowali po prostu okolicznych mieszkańców. Jeśli chodzi, na przykład Kazimierz, który wystąpił w tych dwóch filmach, to są wszystko lokalni mieszkańcy. To samo w Błaźnie Purymowym na przykład Greena też tam była próba wykorzystania lokalnej społeczności żydowskiej, która niestety uciekła z planu, ponieważ rabin na to nie pozwolił, ponieważ no, tak, taka była jego decyzja, ale to tak jak mówię, głównie teatry żydowskie.
Czyli podobnie jak w przypadku polskich zresztą.
Głównie aktorzy teatrów żydowskich, warszawskich teatrów żydowskich.
No
i ci sami aktorzy pojawiali się we wszystkich, w zasadzie tak jak obejrzałam prawie wszystkie filmy żydowskie, które przetrwały. Ci sami aktorzy pojawiają się w różnych rolach, w różnych filmach i oni mogą w którymś momencie zacząć być rozpoznawalni.
No to akurat znowu jest to pewna cecha łącząca w zasadzie. Jak powiedziałam, przy tej całej mnogości produkcji, nagle jak zaczynamy się temu przyglądać, to widzimy, jak bardzo się powtarzają plenery, jeżeli są to oczywiście plenery, nazwiska. Nagle się okazuje, że to jest bardzo ograniczony zasób pomysłów i bardzo ograniczony zasób ludzki. Tutaj to akurat jeszcze to przypomnę, bo ja też o tym mówiłam, ale rzeczywiście tutaj chyba rola Greena jest nie do przecenienia, jeżeli chodzi o ten, nie wiem, czy renesans, ale w każdym razie właśnie te z złotą erę. No, chociażby te dwa filmy, o których wspomniałam, w których właśnie Molly Picon, prawda, gra tę główną rolę i rzeczywiście jest... można powiedzieć, w dużym stopniu odpowiedzialna za ich sukces. To znaczy w tych relacjach, które na temat tych filmów przetrwały, jej nazwisko się bardzo wyraźnie przewija. Tak, później patronka Teatru Żydowskiego. To znaczy, no, ten film Judę to była komedia, prawda? To znaczy oparta tutaj bardzo wyraźnie, jakby można powiedzieć, że ta struktura jest podobna, prawda? Mamy konwencję komediową, też zwykle melodramatyczną w tym sensie, że romantyczną może, czy romansową, prawda? Która wiąże się z w tym przypadku nierzeczywistą przeszkodą, czyli na przykład, że ktoś czegoś nie wie o kimś, prawda? Jak to, że to jest dziewczyna w przypadku Judeły, albo że ktoś coś źle zrozumiał. No, to klasyczne rozwiązanie komediowe. Natomiast to, co jest tutaj oczywiście różnicujące, to jest oparcie tego właśnie na sztetlu, jako tle, jako źródle epizodów, motywów. W The Book akurat jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście tutaj trochę może nawet to było tutaj widać, że bardzo wyraźnie Wyszyński tutaj w pewnym sensie plastycznie wygrywa. Właśnie i nie tylko scenerię Sztetla, ale też jego mieszkańców, których jakby pokazuje ich w taki sposób zrytmizowany. To jest jakby myślę bardzo ciekawy tutaj zabieg. To były historie, nie wiem, o nieszczęśliwej miłości, jak na przykład Za grzechy. Ja bym powiedziała, że w sensie, nie wiem, czy w sensie fabularnym, jeżeli sprowadzić takiej czystej struktury, to one odbiegałyby znacząco od pomysłów. No, Dybuk oczywiście jest tutaj wyjątkiem, tak? Ale on w ogóle jest wyjątkiem jako też bardzo jakby, nie wiem, przemyślane, czy niekonwencjonalne może dzieło, bo nie twierdzę, że te konwencjonalne nie były przemyślane, jeśli chodzi o ich cel.
Ten sztetl i ta dzielnica żydowska. taka specyficzna.
Nie wydaje mi się. No właśnie tutaj bym podtrzymywała to, że albo jesteś Żydem tradycyjnym i wtedy jest dla ciebie miejsce w kinie jidysz, albo nie, albo jesteś Polakiem. Mówię tutaj oczywiście o tym, co się dzieje na poziomie ekranu, prawda? Nie mówię już tutaj o pozycji, sytuacji i samych autorach i współautorach tych filmów. Ale oczywiście ja nie wiem, że mam teraz w pamięci całą twórczość filmową dwudziestolecia, ale nie przeobrażam sobie filmu, w którym bohater byłby nazwany polskim Żydem, tak? Zasymilowanym. No niezależnie od tego, prawda, że jak popatrzymy na listę płac, to wielu z nich, w tym oczywiście poeci, to znaczy autorzy dialogów i piosenek, to są polscy Żydzi, oczywiście. Ale nie, no... Zresztą jest na sali, jak rozumiem, parę osób, które widziało dużą część polskiej. Nie. Na pewno też nie trafiłam w takich materiałach, w których się, prawda, to... Wydaje mi się, że to by było jednak dostrzeżone. To był, tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że na poziomie ekranu ten rozdział był bardzo wyraźny. No tak, ale... To jest, można powiedzieć, to jest właśnie ten wyjątek, który potwierdza, prawda, to miejsce, dlatego że w Panu Tadeuszu właśnie mamy miejsce dla tradycyjnego Żyda. W polskim kinie, więc być może, nie wiem, może w Kościuszce pod Racławicami, prawda, może gdzieś pojawiały się takie motywy, nieprzesadnie, ale nie, na pewno nie w kinie współczesnym, to znaczy jakkolwiek by ono było współczesne, to nie.
Też chyba uderzające jest to, że z tego, co ja pamiętam, to w tym kinie jidysz jest jedna scena, gdzie słyszymy polski i to jest scena, kiedy polski wieśniak zatrzymuje się przy Judle i jego ojcu i pyta ich po polsku, czy chcą jechać do miasta i potem krzyczy jazda i słyszymy już piosenkę Judo gra na skrzypcach i to jest naprawdę takie uderzające, bo już więcej nie ma w zasadzie polskiego języka, więc to jest naprawdę praktycznie takie bardzo zwierciadlane, że w obydwu tych jakby odłamach jest tak.
Znaczy tutaj język, jak rozumiem, jest drugorzędny w tym sensie, że jakby były często obie wersje językowe, natomiast chodzi o to, że mamy nie dubbing, tak? Tylko Polaka, który mówi po polsku jakby i... No ale to jest typowe, prawda? No bo tutaj oczywiście tego nie poruszamy, bo to jest też pewna nieobecność pewnych klas. Tam oczywiście jest trochę motywów chłopskich w polskim kinie tego okresu, no ale umówmy się, że jeśli któryś z tych motywów najmniej nam mówi o rzeczywistości, to chyba właśnie te wątki chłopskie. Zwykle zresztą egzotyzowane, to znaczy dotyczące bardzo wyraźnie Ukrainy. Nie, ona ją sprowadził Green. On miał taki pomysł, że rozumiem, pani lepiej zna źródła, jeśli o to chodzi.
I przez jakiś czas pracował w Stanach.
Tak, no z Berlina pojechał do Stanów, prawda?
Tak, jako aktor. I tam się poznali, więc jak zaczął pracować nad swoim scenariuszem i tworzyć jakąś tam swoją formułę kina żydowskiego realizowanego w Polsce i takiego realizowanego już z zasady na dwa rynki, czyli i na Europę, i na Stany Zjednoczone, to po prostu postanowił mieć jakiś łącznik, tak? On zapłacił jej 1/5 budżetu filmu tylko po to, żeby ją do siebie ściągnąć. No i mu się to opłaciło.
To była dobra inwestycja, tak.
Także stąd ona się pojawiła, ale ona nie miała z polskimi teatrami wcześniej, znaczy może jakieś incydentalne występy, ale nie była na stałe zatrudniona w żadnym z teatrów.
Tu zresztą może warto to podkreślić, bo ja mówiłam o tym, że to była, prawda, jakby duża publiczność, światowa właśnie. I w tym sensie to jest ciekawe, to jest ten potencjał również, jeżeli z perspektywy kina, potencjał ekonomiczny, prawda? To znaczy, że poza sukcesem tutaj, te filmy miały również obieg poza Polską. I to rzeczywiście Green umiał dyskontować. Ale to są też moim zdaniem całkiem udane filmy, tak? To znaczy to jakby nie jest ich jedynym walorem jakiś rodzaj, nie wiem, egzotyzmu, czy tego, że właśnie pokazują kulturę, której już, po której śladu jakby nie ma w wielu innych miejscach. Tylko rzeczywiście on je bardzo, bardzo umiejętnie nimi kierował, tak bym powiedziała. Gdzieś tutaj, oczywiście w pewnych, pomijając Dybuka, to w pewnych takich bardzo popularnych ramach umiejętnie wykorzystywał konwencję, wypełniając ją emocjami takimi żywymi. Bardzo to było udane. Dużo mniej skonwencjalizowane, jak sądzę, niż niektóre komedie polskie tego okresu, gdzie można odnieść wrażenie, że cały przebieg akcji jest tylko pretekstem do tego, żeby Eugeniusz Bodo mógł zaśpiewać piosenkę. Co oczywiście też nie jest dziś bardzo przykre.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo dziękuję w takim razie. Bardzo dziękuję za uzupełnienia.
I zapraszamy na kolejny wykład z tego cyklu na temat przestrzeni miejskiej 15 grudnia. Będzie wykładała dr Alina Molisak.